Pani Brygido, jak wygląda to zainteresowanie, jeżeli chodzi o naszych lekarzy na Opolszczyźnie tym projektem?
Niestety zerowe zainteresowanie, pomimo że podjęłam dodatkowe działania i byłam z wizytą u naszego wicemarszałka, pana Romana Kolka, i on ze swojej strony wysłał informacje o tym projekcie do placówek, z którymi on ma kontakt, ale też napisałam maila z prośbą, żeby Narodowy Fundusz, nasz opolski oddział, też wysłał informacje o tym projekcie do placówek, z którymi ma podpisaną umowę, i oni to też zrobili bardzo chętnie i niestety nie ma odzewu. Mam nadzieję, że jednak ktoś się znajdzie.
Jak pani sądzi, dlaczego taki opór i taka cisza?
No więc dowiadywałam się, rozmawiałam z koordynatorem tego projektu, która ma informacje z Ministerstwa Zdrowia, że prawdopodobnie te placówki podstawowej opieki zdrowotnej są na obecną chwilę przeciążone, ponieważ ruszyło kilka projektów profilaktycznych, w tym na przykład choroby nowotworowe, i po prostu jest za dużo tych programów profilaktycznych, a trzeba powiedzieć, że jest to program realizowany z funduszy społecznych, z funduszy unijnych, czyli jest tam sporo biurokracji.
Rozumiem.
Obciążeń takich.
Może gdyby była już ta asystentka medyczna, o której się tyle mówi, która by wspomagała właśnie lekarza i odciążała go od tej biurokracji, to lekarze byliby bardziej skorzy do współpracy. A jak to wygląda w województwie dolnośląskim i lubuskim? Czy się pani orientuje?
Jak patrzyłam na listę, bo ta lista przychodni jest umieszczona na stronie, to jest 60 placówek, a program finansowo jest przygotowany na 80. Także jest jeszcze bardzo dużo wolnych miejsc.
Trochę szkoda, żeby nie powiedzieć wstyd, że z Opolszczyzny ani jedna przychodnia się nie zgłosiła.
Ja bym bardzo zachęcała, bo po prostu samo działanie, jeśli chodzi o lekarza pierwszego kontaktu, no nie jest trudne, bo tak jak mówię, lekarz wypełnia króciutką ankietę, pacjent też, kilka badań laboratoryjnych, niekosztownych, i wiadomo, że te wszystkie czynności są opłacone z tych funduszy.
Ale wysiłek polega na tym, że lekarz powinien najpierw uczestniczyć w konferencjach i warsztatach.
Tak, są warsztaty takie, że trzeba przyjechać, ale też jest uruchomiona taka platforma ucząca, mówiąc po polsku, e-learningowa. I tam też będzie mógł z miejsca u siebie zrobić lekarz takie szkolenie. Natomiast już potem na takie warsztaty, gdzie lekarze są uczeni, jak należy badać pod kątem choroby reumatologicznej oraz USG, to już trzeba się pofatygować wtedy. I to się odbywa we Wrocławiu, już odbyła się taka jedna konferencja. Chciałam powiedzieć, że i tak jest to sprawa przyszłościowa. Ten projekt to jest jak gdyby taka wielka próba generalna przed czym, co i tak jest nieuniknione. I tak to będzie, bo będzie taki model wdrażany, opieka koordynowana, gdzie zespół w postaci właśnie lekarza pierwszego kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej plus pielęgniarka będą właśnie decydować w pierwszym momencie, gdzie przekierować osobę, która zgłasza się z jakimiś określonymi dolegliwościami. I właśnie ten projekt to jest też próba generalna, jak będzie się sprawdzała właśnie ta ankieta, którą będzie wypełniał lekarz, i ankieta, którą będzie wypełniał potencjalny pacjent. Czy faktycznie będą wyłapywani chorzy z reumatoidalnym zapaleniem stawów?
Czy to oznacza, że na lekarza pierwszego kontaktu też spadnie obowiązek leczenia tego chorego?
Nie. Pierwszy obowiązek to będzie zdiagnozować, wyłapać jak najszybciej taką osobę chorą. I z pierwszymi takimi właśnie badaniami wstępnymi, prostymi, kieruje się go do reumatologa, i reumatolog robi pogłębione badania, i dopiero po tych pogłębionych badaniach, które ewentualnie potwierdzą, włączy się leczenie. I to zrobi lekarz, specjalista, lekarz reumatolog. Do tego musi być jeszcze koniecznie rehabilitacja, to jest takie minimum. I potem dopiero jak to leczenie już zadziała, i będzie, że tak powiem, mówiąc potocznie, ustawione, nastąpi z powrotem przekierowanie pod opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. No, przede wszystkim też się planuje, że będzie taki system informatyczny, że lekarz podstawowej opieki będzie miał na bieżąco informacje, co się dzieje. Jeżeli się będzie działo coś niepokojącego, no to znowu pacjent będzie z powrotem wędrować do lekarza specjalisty. Dlaczego taki model? No bo mamy mało lekarzy, specjalistów, przy czym no, lekarzy pierwszego kontaktu też mamy za mało. No brakuje w tym łańcuchu tych sekretarek medycznych.
Jeszcze chciałam zapytać, co twórcy projektu przewidzieli dla chorych na RZS?
Więc ja w ogóle jestem zachwycona tym projektem, ponieważ pierwszy raz czuję się takim ważnym partnerem, ponieważ w tym projekcie unijnym jest taka zasada, że jest lider projektu i w tym wypadku jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny, jest tam oddział reumatologiczny, jest super kadra, natomiast organizacje społeczne są partnerami. To partnerstwo polega na tym, że my cały czas na równych prawach uczestniczymy we wszystkich działaniach, które są w tym projekcie prowadzone. I przykładowo, jak lider miał za zadanie stworzenie broszury informującej pacjentów i dla lekarzy, to myśmy również mogli konsultować, wtedy kiedy ta broszurka już była napisana, był projekt, mogliśmy wnieść swoje poprawki. To było bardzo fajne. A my mieliśmy na przykład za zadanie stworzenie plakatu informującego o tym projekcie, więc jak myśmy go zrobili, to znaczy nasz wykonawca, to pozostali partnerzy również go konsultowali, wnosili swoje uwagi i były poprawki. No i w tym programie my też mamy jeszcze taką swoją kolejną działkę, czyli zadania edukacyjne. No i one będą wypełniane poprzez właśnie udział w konferencjach, ale też właśnie ulotki i ta broszura.
Czy tych konferencji przewidziano sporo?
Nawet myślę, że nie, aż tyle nie, ale spotkania będą jeszcze też w poradniach, które biorą udział.
Chciałabym zapytać o efekty tego projektu. Na jakie korzyści liczycie?
To są korzyści, powiedziałabym, życiowe. Ratuje się życie, zdrowie, ratuje się aktywność człowieka we wszystkich jego wymiarach, bo ta choroba ma wpływ na wszystkie wymiary życia, czyli praca, życie rodzinne, na rodzicielstwo, a wczesna diagnoza, włączenie odpowiedniego leczenia i możemy normalnie funkcjonować. Możemy zakładać rodzinę, możemy realizować swoje marzenia i aspiracje.
Chodzić do pracy
zawodowe. Tak, chodzi o utrzymanie właśnie pracy, a nie tak jak teraz, że wtedy, kiedy choroba jest późno zdiagnozowana, źle leczona, to są takie badania, które pokazują, że po 5 latach 50% tylko pracuje, a po 10 latach to już tylko 20% chorych
pracuje. Ani też musiała zrezygnować ze swojej pracy zawodowej.
Tak, no niestety musiałam, jestem na rencie, ale tą pracę zastąpiłam pracą społeczną, bo jest potrzeba kontaktów. Chciałam powiedzieć, że po drodze myśmy w naszej organizacji też mieli 2 szkolenia dla doradców zawodowych i właśnie mówiliśmy, na czym polega choroba, jakie są ograniczenia i w jakich obszarach zawodowych chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów mogą szukać dla siebie pracy.
A jeżeli chodzi o to świadczenie rentowe, to wiadomo, że znacznie spada poziom życia.
Tak, ono i tak nie gwarantuje
niczego, można
niczego
powiedzieć.
I największe koszty tego chorowania to ponosi cała rodzina. Choruje cała rodzina, tak można powiedzieć. No i częstym problemem to jest depresja u takich chorych. Chciałam powiedzieć, że ta choroba, nie znamy przyczyn, ale jest coś takiego, właśnie to podłoże genetyczne, ale potem też styl życia. Tam oprócz zakażeń, czyli przebyte jakieś choroby wirusowe, bakteryjne, ale styl życia też ma duży wpływ. Czyli dieta, ruch, to jest to wszystko, co sprzyja zdrowiu.
Ruch, mimo że ruszać się nie chce, bo boli.
Tak, ale tutaj właśnie jest potrzebna praca z rehabilitantem, ale też świadomość tego, kiedy ten ruch może być bardziej intensywny, kiedy musimy trochę odpuścić, albo jak dziedziny ruchu są dobre. Chciałam powiedzieć jeszcze o takiej ważnej rzeczy jak stres. Długotrwały stres jest bardzo właśnie szkodliwy.
A jak tutaj sobie radzić ze stresem, kiedy choroba jest przewlekła i nieuleczalna?
Tak, i bardzo nam komplikuje życie, wywołuje też lęk. Stąd też duża rola właśnie organizacji pacjenckich, żeby dostarczyć jak najwięcej informacji, że ta choroba jest do opanowania, że da się żyć, że da się pracować i twórczo się rozwijać.
Działanie i założenie tego stowarzyszenia to jest pani sposób na stres?
Ja się nauczyłam, bo mieliśmy spotkania z psychologiem, roczną pracę z dietetykiem i tutaj ta praca szła bardzo opornie. Ciężko było niektórym zrezygnować ze schabowego i ciągle się dopytywali, na czym smażyć tego schabowego. Także no, zmiana nawyków na zdrowe bardzo pomaga. Ale te kontakty, taka przyjaźń w stowarzyszeniu też bardzo, bardzo jest fajna.
Ale pani też działa właśnie na szczeblu ogólnopolskim.
Tak, bardzo mnie to rozwija, bardzo dużo satysfakcji mi daje. I ja przeszłam ogromną przemianę. Można powiedzieć, że to jest dobra strona tego chorowania, bo z osoby bardzo wycofanej, zamkniętej w sobie, teraz jestem osobą otwartą i zaufałam ludziom, a przedtem byłam bardzo nieufna.
Pani Brygido, kończąc tę rozmowę, jeszcze raz zwrócimy się do lekarzy.
Żeby się włączyli. Do tego programu, bo warto. Biurokrację jakoś tam się przeskoczy. Mamy bardzo fajnego koordynatora projektu, panią Agnieszkę Wasilewską. Ona jest bardzo pomocna. Sama tego doświadczyłam, bardzo mi pomogła.
A kto odpowiada merytorycznie za realizację projektu?
No to właśnie lekarze reumatolodzy. I wiem, że bardzo duży wkład ma profesor Jerzy Świerkot. Przy czym chciałam powiedzieć, że nasi reumatolodzy też zawsze się bardzo chętnie włączają w takie akcje. Gdyby mieli możliwość, na pewno też by się włączyli.